Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W programie o wzroście płacy minimalnej, zmianach w kodeksie pracy i braku indeksacji stawek podatkowych oraz kwoty wolnej od podatków. O tym z naszymi gośćmi. Na łączu wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin. Witam Panią.
Witam Pana, witam Państwa.
A w studiu wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster.
Dzień dobry, witam.
I wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Witam wszystkich.
Zaczniemy od takiego tematu wyborczego, bo dzisiaj chyba się odbyło ostatnie posiedzenie zarządu regionu podlaskiego NSZZ Solidarność tej kadencji. Kiedy zjazd wojewódzki czy podlaski, regionalny.
Zjazd regionalny jest 17 czerwca. Delegatów już mamy skompletowanych i to zebranie delegatów jako najwyższa władza w regionie wybierze nowe władze, przewodniczącego, zarząd regionu, komisję rewizyjną i delegatów na zjazd krajowy.
To w Białymstoku odbędzie się ten zjazd?
Około Białegostoku w Kurianach.
A, czyli niedaleko.
Niedaleko.
Będzie na pewno burzliwa dyskusja, bo mamy czasy gorące. No i najważniejszy wybór nowego człowieka czy nowego? Jak to będzie?
Zdecyduje demokracja.
Strasznie pan enigmatyczny. To wracamy do zapowiedzianych tematów. Wzrost płacy minimalnej. Już od lipca będziemy mieli kolejną transzę wzrostu płacy minimalnej. Bodajże 250 zł wzrośnie ona. Natomiast od 1 stycznia 2024 roku, jak zapowiada pani minister Maląg, ma ta płaca wzrosnąć 4,250 w tych okolicach ma wynieść. To bardzo dużo. Pani Agnieszko, jak pani to komentuje?
Znaczy, jest to wzrost tej płacy, na pewno jest spowodowany wzrostem inflacji i cenami, jakie mamy. Jest to wzrost około 15%, to tak przynajmniej to jest szacunkowo wychodzi.
No ale już teraz
ale kwota ta
średnią płacę zaczyna przewyższać.
Tak. Pracownik dostanie na rękę około 3200, prawda? To już wtedy, jak słyszymy taką kwotę, to już nie jest to oszałamiające kwoty. No ale jeszcze tam inne jest zagrożenie za tym, bo gdyby to wszyscy pracownicy otrzymali 15% podwyżki, przy każdej tej podwyżce, to byłyby zachowane takie
proporcje.
Proporcjonalne różnice między tym wysoko wykwalifikowanym pracownikiem, a tym mniej wykwalifikowanym. Natomiast w tej chwili dochodzi do tego, no tak jest na przykład w szpitalach, że już portier zarabia tyle samo albo niewiele mniej niż pracownik BHP, niż księgowa w szpitalu, więc to już takie no, zaczyna być niepokojące i to bardzo. Pracownicy teraz powinny być podpisywane porozumienia odnośnie podwyżek od 1 lipca. No i nikt nie chce podpisać podwyżki, gdzie na przykład pracodawca zaznacza, że to będzie wzrost płac między 5 a 15% dla pracowników administracyjnych. No to jest żadna propozycja, to raz, a dwa, że to nie jest adekwatne do tego wzrostu cen i tego wzrostu wynagrodzeń, jakie idą z płacą minimalną.
Eugeniusz Formajster, pana komentarz do tych zapowiedzi, do tej sytuacji związanej z windowaniem płacy minimalnej.
Wiecie, w każdym dobrze rozwiniętym kraju płaca minimalna jest stymulatorem wzrostu wynagrodzeń. Tak jest na Zachodzie. Na przykład Niemcy, które nie miały jako państwo płacy minimalnej, tylko ona była ustalana w układach zbiorowych. W momencie, kiedy zauważyli dumping płacowy poprzez napływ tak zwanej taniej siły roboczej, po prostu taką minimalną płacę wprowadzili na określonym poziomie.
Ustawowo.
I to stymuluje poziom wynagrodzeń w kraju. Oczywiście Agnieszka ma rację. Tutaj jest ważne, by w zakładach pracy, w instytucjach, oczywiście również tych sfinansowanych z budżetu państwa, ten wzrost płac był adekwatny. Wtedy mamy do czynienia ze wzrostem wszystkich wynagrodzeń, poziomu życia. Kiedy nie ma inflacji, w obecnym czasie, kiedy jest inflacja, no to przynajmniej w najlepszym momencie utrzymania, a przynajmniej zbliżenie się do realnego poziomu wynagrodzeń.
Płacy realnej.
Płacy realnej, tak jest. I to, tutaj no, płaca minimalna gdzieś koło tej płacy realnej cały czas się porusza. Natomiast no, gorzej jest z resztą pracowników. I tutaj są różne przyczyny. Generalnie tam, gdzie są związki zawodowe w firmach, tam udaje się tę płacę realną utrzymać, czy przynajmniej być około tego poziomu. Natomiast no, tam, gdzie nie ma, no to niestety jest problem i to nie ulega żadnej wątpliwości. Tu dochodzą jeszcze też kwestie finansowania z budżetu państwa. Tak?
Andrzej Aleksiejczyk.
No cóż, mamy sytuację taką, że przyczyną wszystkiego jest inflacja. No w momencie, kiedy jest przyczyną inflacja, no to mamy zakłócony rynek wszystkiego, tak? No i teraz rozmawiając o tej płacy, wzroście tej płacy minimalnej, to mówimy o płacy dla około 3 milionów pracowników, tak? A wszystkich mamy 17 milionów. No to co z resztą pracowników? Związki no właśnie, zawodowe nie są...
Jak w związku z tym zapewne utrzymać te relacje pomiędzy owymi 3 milionami, a tymi 14?
Prawda? I w 50-tych latach w Skandynawii, kiedy mieli podobny problem jak u nas, tylko nie wyliczyli sobie z tego, że im tam płaca minimalna za słabo rośnie, tylko wyliczyli po prostu z czego to można i u nas wyliczyć. Udział płac w produkcie krajowym brutto zaczął się zbliżać w krajach skandynawskich do 50%. W związku z tym Szwedzi zaalarmowani tym, żeby zyski kapitalistów nie przerosły w podziale dóbr w produkcie krajowym brutto płac pracowników, pomyśleli o tym, żeby wzmocnić rolę związków zawodowych i dać im ustawowe narzędzia, w których oni będą mieli silniejszą pozycję negocjacyjną dla wszystkich pracowników.
Żeby utrzymać mniej więcej stały parytet,
utrzymać stały parytet tych udziału pracowników, którzy tak naprawdę oni są wytwórcami tego produktu krajowego brutto. Sam kapitał tego nie zrobi bez ludzi. I musimy pamiętać o jednej rzeczy. Nasze państwo pewnie zapomniało o tym, że największym kapitałem tego państwa są ludzie, 17 milionów pracowników. Oni są dawcami pieniędzy do budżetu państwa, są dawcami pieniędzy do ZUS-u, opłacają większość podatków, które wynikają z konsumpcji, składkę zdrowotną. Jesteśmy jakby tymi, którzy utrzymują państwo i chcielibyśmy też, żeby państwo w zamian wzmocniło nas. Jak może nas wzmocnić? Właśnie poprzez wzmocnienie roli związków zawodowych. Tu wcześniej żeśmy z Gienkiem kilka programów temu mówili o tym, żeby stworzyć taką instytucję ponadzakładowych układów zbiorowych, nawet może krajowych, jeśli nie branżowych, to może wojewódzkich, ale żeby w tą stronę państwo poszło i stworzyło w kodeksie pracy taką furtkę, w której by związki zawodowe w tak trudnych okresach jak teraz mogły negocjować z pracodawcami, którzy niekoniecznie na poziomie zakładowym są spolegliwi do negocjowania ze związkami.
No ale mamy Radę Dialogu Społecznego.
Ciało fasadowe, nie oszukujmy się. Tak naprawdę ono jest tylko po to, żeby rządzącym w państwie, kto by to nie był, dać jakby legitymację do tego, że to, co oni robią, jest konsultowane z kimkolwiek. Ale tylko konsultowane. Konsultacja polega na tym, że wysłucham najmądrzejszego, a zrobię najgłupiej, jak mogę. No to tak często bywa.
Do konsultacji.
Prawda? Więc dlatego uczmy się od tych krajów, które jakby na sobie już to przeniosły. Te demokracje są dłużej, okrzepłe, tam bardziej społecznie jakby wszyscy do tego podchodzą, tak? Nie ma konfliktu wewnętrznego. Tam jakby no, podejście prospołeczne i władz, i ludzi uczestniczących w dialogu społecznym jest jakby pryncypialne. Społeczeństwo jest dla nas najważniejsze, tak? A potem wszystkie inne rzeczy. Jeśli do takiego poziomu byśmy doszli dialogu społecznego i między innymi właśnie pracodawców i pracowników i z udziałem dyskretnym państwa w takim układzie, no to liczę, że wtedy faktycznie nasz udział naszych pensji, naszych przychodów w produkcie krajowym brutto zbliżyłby się do tego, jaki jest w Europie. No niestety na dzień dzisiejszy nasz udział wynosi 43%, gdzie w Niemczech wynosi ponad 50%, tak? Już nasz udział był większy 3-4 lata temu przed pandemią, wynosił 47%. Jednak przez te ostatnie 3 lata siła pracodawców okazała się tak duża, że rząd tego parytetu nie utrzymał, bo nie stworzył wcześniej narzędzi, w którym właśnie te ciała społeczne mogłyby utrzymać ten parytet. I dzisiaj musimy niestety wszyscy z kwaśną miną siedzieć i się zastanawiać, jak z tego wybrnąć. I to jest jakby największe zadanie dla nas, dla związków zawodowych, dla tych panów, którzy w wyborach będą startować, żeby w tym przyszłym Sejmie, a może jeszcze w tym obecnym, żeby udało się wymyśleć coś, co faktycznie pracownikom na tyle zmieni zapisy kodeksu pracy, że umożliwi związkom pomoc pracownikom w utrzymaniu realnej siły ich płacy.
Marzenia jak ptaki szybują po niebie, kiedy deszcz nie pada. Jak pada, to nie szybują. Na razie mamy taki okres, kiedy pada w tych stosunkach pomiędzy pracownikami a pracodawcami. W związku z tym nie możemy tych marzeń zrealizować. A za chwilę kolejne tematy w naszym programie.
Forum Podlasia.
Przypomnę, że dzisiaj w naszym programie uczestniczą wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin, także wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster i wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczyk. Takie forum wiceprzewodniczących. No to właśnie, zmiany w kodeksie pracy. Czego oczekują związki zawodowe, no bo na razie te zmiany idą, na przykład zostały zrealizowane w sprawie urlopów. Niektórzy mówią, że lekkie wypaczenia następują. Zezwolono na przykład pracownikom na podejmowanie pracy i można podjąć pracę u konkurencji i pracodawca nie może nic w tej sprawie zrobić. Pani Agnieszka.
Cóż, ja bym widziała całkowity zakaz umów zlecenie w sytuacji, gdy są spełnione wszelkie przesłanki umowy o pracę, bo to jest nagminnie wykorzystywane przez pracodawców, zatrudniają pracowników na umowę zlecenie tam, gdzie powinni być zatrudnieni na umowę o pracę.
Dodatkowo czyli jest umowa grafik, zlecenie, każdy jest tam wpisany na przykład.
Tak, tak.
Każdy
ma jest wpisany na kierownika, ma pracy, wszystko. Tam powiedzmy na 8 godzin. Czyli tak jak każdy normalny pracownik na umowę o pracę. No ale jeszcze jednocześnie ta umowa zlecenie nie jest zaliczana do stażu pracy tego pracownika. Więc tutaj taka zmiana moim zdaniem powinna. No i oczywiście o to, o czym kiedyś mówiliśmy, emerytury stażowe.
No tak, temat na razie bez końca, bez happy endu, ale cały czas no, jest wałkowany, chociaż niektórzy nie wróżą dobrze tym emeryturom stażowym, biorąc pod uwagę demografię i to, co się dzieje, jeśli chodzi o przyrost naturalny w naszym kraju. Ale wracając do tego utrzymania umowy zlecenia, i zwalczenia właściwie tego procederu. Pytam się, panie Eugeniuszu, czy nie można wprowadzić, że jak człowiek ma umowę zlecenia, to jednak mu się liczy to też do stażu? Jeśli płaci składkę oczywiście do ZUS-u.
Wszystko można, tylko do tego potrzebne są chęci. Bo to też dotyczy wpływów do ZUS-u, tak? Powszechność płacenia danin powoduje, że one są niższe. Bo tak płaci tylko część, a część kombinuje.
I otrzymuje resztę.
I otrzymuje resztę, tak? Także to tutaj na pewno to można zrobić dzisiaj. Więcej, no, umowa zlecenie jeszcze jakoś jest ujęta w prawie, tak? Jakieś są wymagania. A przecież dzisiaj się znowu wprowadza leasing. Czyli to, co Agnieszka mówi, że pracuje pracownik, tak, który ma normalną umowę i obok wykonujący takie same obowiązki na umowę zlecenie, a jeszcze obok pracuje ktoś. Bo to leasing to, no leasing to bardziej kojarzymy ze sprzętem, z samochodem, ale nie z człowiekiem. A dziś są leasingowani pracownicy. Dlaczego? Ponieważ pracodawca wykonuje jeden telefon, jutro ten pan czy pani do pracy już nie przychodzi. To są powody, którymi tłumaczą pracodawcy, że zatrudniają w ten sposób osoby. To jest po prostu...
Że można ich dużo zatrudnić, czyli zapewnić pracę każdemu.
Tak, tak, to jest niegodne. Bo powinniśmy pamiętać o tym, że mamy do czynienia, tu Andrzej wspominał wcześniej, z ludźmi. Ludźmi wszyscy są tacy sami, mają takie same prawa i powinniśmy je traktować. Tak dużo się mówi o wolności, prawach człowieka i tak dalej, a zapominamy o tym, że to podstawowe prawo do pracy. Uczciwej pracy, dobrze wynagrodzonej.
Zapewniającej możliwość utrzymania rodziny.
Dokładnie tak, no i zawartej.
Powracamy do tej demografii. Najczęstsze przyczyny, tak, jakie są wskazywane, jeśli chodzi o spadek przyrostu naturalnego, to jest kłopot z utrzymaniem rodziny. Dokładnie. Praca nie zapewnia godnego utrzymania możliwości wykształcenia, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i tak dalej. To wszystko się jakby łączy.
Bo to jest stabilność zatrudnienia, stabilne formy zatrudnienia, stabilne formy wynagradzania. Czy człowiek wie, że zarobi w okresie pewnym jakąś sumę pieniędzy, to on do tego dostosuje całe swoje życie. Ale jeśli on nie jest w stanie zapanować nad tym, zaplanować, co on będzie miał za 2 miesiące czy za 3 miesiące, on
jak
nie ułoży
sobie... założyć rodzinę.
Tak, nie założy rodziny, nie zaryzykuje. Natomiast jeśli on będzie wiedział, że on będzie dziś, za rok, za 2 miał określony poziom dochodów, to nawiązuje również do tej naszej wcześniejszej dyskusji, kiedy mówimy o kształtowaniu wynagrodzeń. Tak, tak samo i tutaj formy zatrudnienia, one oczywiście są bardzo ważne, ale tutaj trzeba dobrej woli wszystkich, a szczególnie ustawodawcy i pracodawców, i wszyscy powinniśmy usiąść chociażby w tej Radzie Dialogu Społecznego i umówić się co do pewnych zasad, tak jak zrobiono to w krajach zachodnich w którymś momencie, że poświęcono tam jakieś swoje własne ambicje, ale uzgodnione pewne ramy, jak to państwo będzie funkcjonować, jak ludzie w tym państwie, jego obywatele również będą funkcjonować. I to spowodowało, że dzisiaj tam te warunki są normalne i to wszystko jest poukładane. U nas...
Chociaż też można zwolnić pracownika. Z trudem, ale jednak.
Ale to nie tylko... Jeżeli to zwolnienie następuje z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych, to nikt z tym nie będzie dyskutować, tak? Gorzej, jeżeli zwalnia się, na przykład w ustawie się zapisuje, że człowiek jest chroniony, a komuś on się nie podoba, bo za dużo powiedział 2 zdania w obronie ludzi, więc go wyrzuca z pracy i sobie ciąga, no i
właśnie,
się gościu.
Tak, te kwietniowe zmiany wprowadziły taką możliwość, że pracownik raz w roku będzie się mógł zwrócić do pracodawcy z pytaniem, a co z moim awansem?
Tak.
To ja nie wróżę takiemu pracownikowi długiej pracy, jak będzie męczył tak pracodawcy.
Pewnie tak.
Mamy do czynienia z konfliktem kapitałów. Kapitału ludzkiego i kapitału finansowego. I jak zwykle kapitał ludzki przegrywa. Przegrywa z kapitałem finansowym. Ochrona kapitału ludzkiego, czyli ludzi, pracowników, w naszym ustroju niestety nie nadąża za tym. Nie ma jakby konsensusu, żeby wszystkich pracowników wykonujących pracę traktować w jeden sposób godnie. Żeby ta godna praca nie była frazesem.
Przepraszam za głupi wniosek albo głupie pytanie, ale czy zaproszono was, związkowców, do szkoły średniej, żebyście opowiedzieli, jak to powinno być uregulowane, że i nauka Kościoła, i nasz dorobek cywilizacyjny wskazują, że jeśli pracownika zatrudnia się, to powinno mu się godziwie płacić, żeby starczyło na edukację, na dobre życie i sprawne przygotowanie się do przyszłej emerytury, żeby
niestety
opłacić wszystkie składki.
Jest odwrotnie, jeżeli by posłuchał pan redaktor wypowiedzi różnych osób, które kształcą młodzież na poziomie i średnim, i studiów. Ja miałem tą przyjemność i nieprzyjemność studiowania trochę w późniejszym wieku. Jak posłuchałem, byłem przerażony, jakie jest właśnie zdanie o związkach zawodowych, o prawach pracowniczych i tak dalej. No, no niestety ten liberalizm...
Czyli co, ekonomię pan studiował?
Trochę też. Trochę też. Także no... Nie ma właśnie tego. To powinno być zasady. Ci młodzi ludzie od samego początku powinni uczyć się swoich praw. Wszystkich. Też prawa do godnej pracy, odpowiedniego wynagrodzenia, zabezpieczenia społecznego i tak dalej. To są rzeczy w tych krajach skandynawskich chociażby, to tam po prostu, jak to mówi się, z mlekiem matki wysysa się już pewne rzeczy i dlatego to społeczeństwo jest świadome. Ci ludzie wiedzą, jak się mają w określonych sytuacjach zachować, do czego dążyć, do kogo się udać, kto im pomoże i też zasada pewnej wspólnoty, bo we wspólnocie jest siła i możliwość podejmowania pewnych decyzji i też szacunek pracodawców do pracobiorców, pracobiorców do pracodawców i pomoc państwa tam, gdzie ona jest potrzebna. Oczywiście też nie tak, żeby to musi być wszystko centralnie sterowane, ale w niektórych aspektach pomoc państwa jest też niezbędna.
Panie Agnieszko, lekcje o związkach zawodowych?
Jak najbardziej. Uważam, że od właśnie takich młodzieńczych lat ludzie powinni znać swoje prawa, bo to jest podstawa późniejszego życia. Jeżeli się zna swoje prawo, to się łatwiej przez te trudności takiego dnia codziennego jednak przechodzi.
Ja czasami mam zajęcia na różnych uczelniach związane z mediami i z wolnościami i no wiele, wiele osób, które przychodzi na te zajęcia, są zdziwione, że raptem im przekazuje wiadomość, że człowiek ma prawo do rzetelnej informacji. Jako obywatel. Robią wielkie oczy. Dlaczego? Po co? Na co? Po co? Podobnie ze związkami zawodowymi. Czy powinniśmy przygotowywać młodych ludzi do tego, żeby wiedzieli, że mają prawo do pracy i godnej płacy. To jest podstawa przyszłego życia. Zostawiamy ten temat wszystkim tym, którzy mogą podejmować decyzje. Na zakończenie już mamy tylko 4 minuty do tego, żeby się ustosunkować do zapowiadanej sprawy związanej z indeksacją stawek podatkowych i kwoty wolnej od podatków. Ucieszyliśmy się bardzo, kiedy podniesiono ją znacznie, mówię o kwocie wolnej od podatków. Także wzrosły stawki podatkowe. Ale rok mija, inflacja trochę zwalnia, ale nie znowu tak, żeby nadal utrzymywać. Czy będziemy czekać kolejnych 8 czy więcej lat na to, żeby waloryzować te stawki, pani Agnieszko?
No cóż, ja to w ogóle uważam, że nas trochę oszukano z tą obniżką podatków. Ponieważ do 30 tysięcy jest mowa, że nie płacimy podatku. No podatku owszem nie, ale wprowadzono 9% składkę zdrowotną, która jest jak najbardziej odliczana od wszystkich zarobków i od tych 30 tysięcy. Natomiast powyżej 30 tysięcy to nie płacimy 17%, płacimy więcej, ponieważ płacimy podatku 12%, bo taki jest obniżony, plus 7,75 składki zdrowotnej, co łącznie nam daje prawie 20% podatku, więc nie mamy zmniejszonego podatku. Wiadomo, rząd nie ma pieniędzy.
Ale tutaj zostawmy na razie podatki, tylko kwestie waloryzacji stawek.
Czyż powinna być waloryzacja? Tak, tylko że nie w taki sposób, jak taki oszukańczy, że tak powiem, że nas oszukano, bo nas wprowadzono w błąd, mówią, że te 30 tysięcy kwota wolna od podatku nie jest kwotą wolną od podatku, płacimy 9% składki zdrowotnej, którą przedtem mogliśmy odliczać od podatku, a teraz nie możemy odliczać od
już
podatku.
Już musi pani postawić kropkę, Eugeniusz Formajster.
Znaczy, to powinno być rozwiązane systemowo, tak jak wielokrotnie mówiliśmy o wzroście wynagrodzeń. Jeżeli to jest powiązane pewnymi współczynnikami ekonomicznymi, tak,
z inflacją,
z płacą, z PKB i tak dalej. Tak samo powinny być te progi podatkowe i tutaj one by się same indeksowały, tak, i tutaj dla wszystkich byłoby to czytelne. Tak. Nikt by tym ręcznie nie sterował, tylko pewien mechanizm, by oczywiście wcześniej słusznie, uczciwie wypracowany.
Andrzej Aleksiejczyk, dwa zdania.
Nie ma lepszych narzędzi niż mechanizmy wypracowane w sposób bezstronny, czyli wzrost wolnej kwoty od podatku, wzrost kwoty tego pierwszego progu podatkowego ze 120 tysięcy, przynajmniej o kwotę inflacji na 138 tysięcy, tak? I wzrost udziału parytetu płac w ogólnym krajowym produkcie brutto. To uważam, to były najważniejsze rzeczy, które by nas na najbliższym czasie czekały.
Dziękuję pięknie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin oraz wiceprzewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster i wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk. Nasze audycje są dostępne na stronie internetowej Radia w zakładce podcasty. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.